drugi snop światła na mszę. Pierwszy wczoraj uniżenie i przebaczenie grzechów, przystąpienie do pojednania z Bogiem. Dzisiaj drugi, od samego słowa Eucharystia. Eucharystia to znaczy dziękczynienie, czy składanie dzięki. Do dzisiaj w Grecji, jak chcesz komuś podziękować, to mówisz Evcharisto, co znaczy właśnie dziękuję. Eucharystia. I myślę, że to widać podczas mszy świętej, że jest taki moment, kiedy szczególnie skupiamy się na tym aspekcie. Wtedy, kiedy kapłan mówi Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, a odpowiadacie, godne to i sprawiedliwe. I ja wiem, że najczęściej to jest wszystko powiedziane w takim jednym tonie, bez zaangażowania. Ja jakoś wewnętrznie słyszę ten dialog zupełnie inaczej. Na takiej zasadzie Pan z wami, z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Że to jest angażujące. No ale najczęściej niestety jest takie godne, to jest sprawiedliwe. Każde słowo ma sens, ale najpierw sens ma to, że stoimy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy stoimy, to mówimy co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy jedynymi, którzy łączą w sobie niebo i ziemię. Jesteśmy fioletowi. Kolor Adwentu to jest połączenie niebieskiego z czerwonym, czyli duchowego z cielesnym. I tak samo my jesteśmy i duchowi, i cielesni. I łączymy w sobie niebo i ziemię. Jesteśmy jak taki mały mikrokosmos. Wybrani do tego, żeby w imieniu jednego, jak i drugiego, faktycznie Bogu składać dziękczynienie. Jesteśmy Jego kapłanami na mocy chrztu. Każdy jest do tego, żeby składał Bogu dziękczynienie. Stoimy też dlatego, że od razu mówimy tą swoją postawą, że dziękujemy Bogu za największy dar, o którym za chwilę będzie mowa w trakcie prefacji, czyli właśnie tego, co ksiądz później mówi, mianowicie za dar zmartwychwstania. Zmartwychwstanie, anastazis, to jest powtórne powstanie. I my, którzy stoimy, mówimy o tym, który powstał z martwych. Na jego wzór jesteśmy. I kapłan, kiedy to wszystko widzi i słyszy, to mówi tak. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, żebyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Boże Ojcze Wszechmogący, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ta część modlitwy czasem się różni, ale te cztery słowa najczęściej padają. Ja chciałbym Wam pokazać, że one naprawdę mają sens, bo to jest godne. To znaczy nie tylko słuszne, bo o tym za chwilę będzie mowa, nie tylko takie, jakie powinno być, ale to odpowiada godności, którą dostaliśmy. My jesteśmy tymi, którym dano zobaczyć łaskę Boga. Dano nam zobaczyć to, że jesteśmy przez Niego stworzeni. Że On jest w nas zaangażowany. Że każdego z nas cały czas podtrzymuje w istnieniu. Że nam błogosławi, że jest przy nas. Że dał nam objawienie. Że rozpoznanie przez wiarę jest też Jego łaską tego objawienia. Że możemy w Jego obecności być. To wszystko jest świadectwo tego, że to jest niesamowita godność, to jest niesamowity wybór. Dlaczego mi on się przydarzył, naprawdę tego nie wiem. Ale wiem, że teraz stanąć i podziękować za to Bogu, to jest godne, bo odpowiada mojej godności. Chrześcijanie to są ludzie, którzy wbrew pozorom, nie jak wszyscy katolicy, nie są jak zwykle smutni i mają spuszczone głowy, to nie są takie zmoknięte kury na modlitwie. Tylko katolicy to są, czy chrześcijanie to są ludzie, którzy żyją w godności dziecka Bożego. To są ludzie, którzy wiedzą, że Bóg ich wybrał. I naprawdę nic nie może się zdarzyć takiego, co by mi odebrało moje przekonanie o tym, że jestem wartościowy. Ja wiem, że mało znaczy takich katolików, ja zdaję sobie z tego sprawę. Też ich sporo znam, ale przekonuję do tego i chciałbym, żebyście to usłyszeli. Jesteście wybrani, jesteście uprzywilejowani. Jesteście obdarzeni niesamowitymi darami. A pierwszym z tych darów, który macie, jesteście wy sami. Każdy z was jest darem dla ciebie. Jest darem dla tego, kto go otrzymał. Czyli dla ciebie. To, jaki jesteś, to, jaka jest twoja historia, to, jakie masz talenty, to, jakie masz ciało, to, jaką masz inteligencję, to, jaką masz wrażliwość. To jest wszystko dar dla ciebie. Naprawdę niewiele nad tym pracowałeś, żeby to dostać. Niewiele pracowaliśmy nad tym, żeby być takimi, jakimi jesteśmy. owszem, kształtujemy swój charakter, dzięki Bogu, ale to, ile jest w nas takich rzeczy, które dostaliśmy po prostu i to jest w ogóle szok, że je mamy. To jest no coś, co w ogóle zapiera dech w piersi. I ja wam proponuję, żebyście zrobili sobie jedno ćwiczenie. Weźcie kartkę papieru i zapiszcie 100 rzeczy, które macie, a nad którymi nie pracowaliście. Jestem pewien, że każdy do 100 dojdzie. To jest coś, co otwiera oczy na to, jak bardzo jesteśmy obdarowani. I dlaczego Bóg nam to dał? Nie mam pojęcia. Pewnie dlatego, że jest naprawdę Bogiem hojnym, który nie trzyma dla siebie, tylko który rozdaje. Jesteś darem. Ty jesteś darem dla ciebie samego, dla tych, którzy są wokół ciebie. Dla świata jesteś darem. Jeśli Bóg ciebie sobie wybrał i ciebie uprzywilejował tymi darami, to znaczy, że naprawdę masz wartość. To znaczy, że naprawdę masz co dać światu, co masz dać swoim bliskim, różnym ludziom. I nie ma co wierzyć tym wszystkim kompleksom i nie ma co wierzyć tym wszystkim jakimś rodzajom pogardy, które w sobie nosisz do siebie samego. Bo to jest kłamstwo. Diabeł niestety jest przeciwnikiem perfidnym i zawsze celuje w to, co w nas jest najbardziej delikatne i jednocześnie najbardziej cenne. Dlatego nas pognębia w takim poczuciu tego właśnie wybrania, że jesteśmy dziećmi Boga. To trzeba łamać to kłamstwo mocą świętego imienia Jezus. Nie ma co się na nie zgadzać. Jesteśmy wybrani. Dlatego stajemy przed Bogiem, bo jest słuszne, żebyśmy stanęli przed Nim i udziękowali. Dlaczego to jest słuszne? Dlatego, że uznaję dla siebie samego, patrząc na swoją godność, że to jest rzecz sprawiedliwa, żeby Bogu dziękować. Słuszność bierze się z tego, że ja widzę coś sprawiedliwego i traktuję to jako swoje. Święty Paweł o tym fajnie pisze w drugim rozdziale listu do Galatów. On tam tłumaczy o tym, że Chrystus umarł za nas, dlatego że Bóg go dał i za nas wszystkich umarł, żebyśmy mieli życie wieczne. I w pewnym momencie mówi tak. Bóg mnie tak umiłował, że swojego Syna wydał za mnie. To, co mówiłem na kazaniu, Pan Bóg nie działa w ogólności, Pan Bóg nie kocha w ogólności, nie robi różnych rzeczy w ogólności. Swobodnie możesz powiedzieć, że świat stworzył dla ciebie. Swobodnie możesz powiedzieć za świętym Pawłem, że jego Syn tak cię umiłował, że za ciebie umarł. Bo taka jest prawda. Bóg nie działa dla ogółu, dla społeczności, tylko dla każdego indywidualnie. Starcza mu na to uwagi. Więcej, w każdego z nas jest całym sobą zaangażowany. A sprawiedliwe to jest dlatego, że sprawiedliwość mówi prostą rzecz. Oddaj każdemu to, co do niego należy. Dziękczynienie jest pierwszym sposobem na to, żeby oddać Panu Bogu to, co do niego dostałem. Żeby oddać mu to, kim jestem, to, co mnie stanowi, to, co przeżywam, to, co mnie otacza, to, co widzę i fakt, że widzę. To wszystko od niego jest darem. Wobec tego mogę mu to zwrócić. To jest rzecz sprawiedliwa, żeby mu to zwracać, bo od niego to dostałem. To jest dar. Zauważając dawcę, zauważając to, że on mi to daje ze swojej hojności, przez dziękczynienie jemu to oddaję. Oddaję mu pierwsze miejsce w tym obdarowaniu i mówię, jestem ci wdzięczny za to, co mi dałeś. Oczywiście prefacja będzie mówiła przede wszystkim o tym, co Bóg zrobił i co uczynił w swoim Synu. Dlatego jestem mu wdzięczny za krzyż, śmierć i zmartwychwstanie jego Syna. I o tym najczęściej będzie mówiła prefacja. Będzie czasem mówiła o życiu świętych, o życiu Najświętszej Maryi Panny, o darze Ducha Świętego. W zależności od tego, jakie będzie święto, jaki będzie dzień w Kościele, za te rzeczy będę mu dziękował. Bo one nie stały się kiedyś tam dla kogoś, ale stały się kiedyś tam dla mnie. I ja przez kapłana, który mnie reprezentuje, dziękuję Bogu, bo to jest rzecz sprawiedliwa, żeby zobaczyć, od kogo to mam. I wreszcie dziękczynienie jest zbawienne. Dlaczego jest zbawienne? To wiedzą wszyscy ci, którzy przeżywają kryzys w modlitwie, i wiedzą, że na kryzys w modlitwie najlepiej jest zacząć dziękować. Dziękczynienie to jest coś, co ożywia moje serce. Dziękczynienie otwiera mi oczy, bo nagle widzę wokoło, ile dostałem. Zmienia mi się perspektywa myślenia, bo wiem, jaka jest moja godność. Wiem, co Bóg dla mnie uczynił. Zaczynam inaczej patrzeć na świat, wtedy, kiedy zaczynam dziękować. Ktoś, kto nie dziękuje, ma serce takie otumanione i bym powiedział dosyć... no nie może kamienne, ale takie zamknięte, dosyć sztywne. Bo myśli, że właśnie to nie wychodzi, tamto nie wychodzi, tu zagraża, tam boi się, tu coś tam. Nie. Jak zaczynam dziękować, moje serce ożywia się. I to staje się zbawienne dla mojego serca, że ja dziękuję. bo wtedy widzę, ile łaski Bożej jest w moim życiu. Żeby dobrze dziękować, trzeba zrobić to, czego się uczyliśmy przy przejściu dla pieszych. Po pierwsze trzeba się zatrzymać, po drugie się rozejrzeć, a po trzecie ruszyć do przodu w odpowiednim momencie. Dlaczego się zatrzymać? Bo człowiek, który goni, który biegnie, człowiek, jakim najczęściej jesteśmy, taki, który jak siedzi, to myśli o tym, gdzie musi pójść, to jest człowiek, który nie zauważa tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje i kim jest. Człowiek, który się zatrzymuje i jak siedzi, to siedzi. Ojcowie pustyni to mówili. Jak siedzisz, to usiądź. Jak siedzę, siedząc, faktycznie przeżywam tą chwilę, która jest, to mam czas na to, żeby się rozejrzeć, żeby zobaczyć, co jest we mnie, co jest wokoło. Mam czas na to, żeby dostrzec możliwości, które z tym momentem w moim życiu się wiążą, możliwości, które Bóg dał w moje serce, potencjał, który mnie obdarzył. Jestem w stanie zobaczyć w ogóle, że faktycznie ta perspektywa obdarowania jest prawdziwa. Jeżeli gonię, cały czas jest gdzieś tam, mam te klapki na oczach, jak koń na rynku Starego Miasta w Krakowie i po prostu mam tylko iść przed siebie i kolejne zdobywać jakieś tam rzeczy, które wyznacza mi kalendarz, mój szef, nie wiem, żona, ktokolwiek, cała ta rutyna powszedniego dnia, to wtedy w ogóle nie zauważam, że dzisiaj świeci słońce, że spotkałem kogoś dobrego, nie zauważam, że ktoś się uśmiechał, nie zauważam też tego, że ktoś się nie uśmiechał i mam tylko skupiony, tak ego skupiony punkt widzenia na tym, co mam do zrobienia, co mnie jeszcze czeka, co ja muszę osiągnąć. Jak się zatrzymuję i pozwalam sobie dostrzec, co się dzieje, staję się człowiekiem pełniejszym, człowiekiem, który faktycznie ma wiele dodania. I ma wiele dodania, bo wiele dostaje. Czyli zatrzymujemy się, patrzymy, rozglądamy i dopiero wtedy idziemy. Ciekawe jest to, i podobno jak ostatnio nawet jacyś oczywiście amerykańscy naukowcy, przedstawili jakieś badania, że dziękczynienie bardzo dobrze wpływa na psychę. Że a propos tam święta dziękczynienia, robiono jakieś takie testy, czy po prostu może opublikowano stare. W każdym razie wychodziło im, że człowiek, który dziękuje, ma dużo więcej pewności siebie, dużo więcej takiej otwartości na życie i tak dalej. No jasne, bo zauważa, że świat jest do niego twarzą. Zauważa, że ten świat jest darem, który dostał od Boga. Jeśli oczywiście mówimy o człowieku, który dziękuje, jest do tego jeszcze zwierzący. Natomiast chrześcijanie nie pozostają tylko na tym poziomie dostrzeżenia i podziękowania, tylko idą krok dalej i mówią przez Chrystusa, Pana naszego. To jest dziwna fraza, ona się bardzo często powtarza przy modlitwach. Bardzo często się konkluduje w ten sposób modlitwy. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, albo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I teraz, co to znaczy? Żeby zobaczyć, co to znaczy, to często jak przy liturgii trzeba zobaczyć, kiedy jest najbardziej uroczyste. Najbardziej uroczyste to jest w tym momencie, kiedy kapłan podnosi ciało i krew Syna Bożego i śpiewa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze. Po polsku to trochę wygląda, jakby to była nowa cząstka mszy. To nie jest nowa cząstka mszy, to jest konkluzja tego, co było wcześniej. I po łacinie jest powiedziane przez Niego, z Nim i w Nim. Per ipsum, stąd nazwa tej części. Przez Niego, przez Tego, którego trzymam w rękach, razem z Nim i w Nim, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wszelka cześć i chwała, i tak dalej, i tak dalej. Przez Niego, z Nim i w Nim. To nie jest tak po prostu stempelek przed kropką, jakaś taka fraza, element stały, element gry, tylko to ma swój sens. Jeśli mówię, że przez Niego, to znaczy, że dzięki Niemu. To znaczy, że wszystko, co otrzymuję, dostaję dlatego, że Chrystus Pan był pierwszy, który oddał wszystko, co miał. Jeśli coś, o coś proszę, to proszę przez Niego, dlatego że On jest tym, który wszystko oddał Bogu Ojcu i cały czas jest mną zainteresowany, bo zrobił to ze względu na mnie. On jest tym, który pośredniczy między mną a Bogiem. On jest doskonałym mostem pomiędzy mną a Bogiem. A lepiej powiedzieć, jest doskonałym orędownikiem, kimś, kto staje po mojej stronie, zawsze po mojej stronie. Dlatego przez Niego zwracam się do Boga Ojca, bo On jest tym, który mnie odkupił. On jest tym, który mnie usprawiedliwił. Jemu zawdzięczam to, że w ogóle do Boga mogę się zwrócić. I zobaczcie, że msza to jest coś niesamowitego. Podnoszę Go w tych postaciach chleba i wina i wskazuję na Bogu Ojcu, spójrz, przez Niego Tobie to wszystko składamy. Do Ciebie się zwracamy. Mówię dalej z Nim. Czasem możemy myśleć o tym, że msza święta to jest takie katolickie hokus pokus, które ma sprawić, że Pan Jezus będzie na ołtarzu. W postaci ciała, pod postacią chleba i wina. Zresztą nie wiem, czy wiecie, że hokus pokus wzięło się z mszy. To ta krótka fraza. Mianowicie, kiedy ksiądz po łacinie w starym rycie, czy starszym rycie mówił hoc est enim corpus meus, to mówił to po cichu, także ministranci słyszeli właśnie coś na wzór hokus pokus. A to było hoc est enim corpus meus, czyli to jest ciało moje. Stąd się wzięło hokus pokus. Msza święta nie jest katolickim hokus pokus, czyli czymś takim, co ma sprawić, że Pan Jezus jest na ołtarzu. Pan Jezus jest z nami od samego początku mszy. On jest z nami w zgromadzeniu, w kościele. On jest z nami w osobie kapłana, on jest w swoim słowie. On jest w łasce Ducha Świętego. On koniec końców, tak, jest również w taki cudowny sposób pod postacią chleba i wina. Natomiast on jest z nami jako ktoś, kto jest aktywny. To nie jest siedzący Budda, który pokazuje swój pępek wyznawcom, tylko to jest ktoś, kto jest aktywny. Ktoś, kto cały czas stawia się za nimi. Ktoś, kto w ich imieniu woła do Ojca. Ktoś, kto działa. Więcej. Chrystus Pan jest tym, który realnie celebruje mszę. My jesteśmy tylko do Niego dołączeni. Łaskawie. Jak Kościół dołączony jest do swojego oblubieńca. Jak ciało jest połączone z głową. Chrystus Pan jest tym, który działa. Chrystus Pan jest tym, który siebie ofiaruje. Chrystus Pan jest tym, który zanosi modlitwy. Tym, który wypowiada swoje słowo. A my jesteśmy ciałem, które pozwala, przez które On działa. To Jemu użyczamy jakby naszych rąk, naszych ust, tego wszystkiego, kim jesteśmy, żeby On się mógł wypowiedzieć. Żeby On mógł zacząć działać. Zobaczcie, jak blisko On nas jest. On jest tak blisko, jak głowa ciała. Nie wiecie, co się dzieje w mojej głowie, dopóki wam nie powiem. Nie wiecie, co zamierzam, dopóki nie zobaczycie mojego działania. Podobnie jest z Chrystusem. On tak się z nami zjednoczył, że jest jak głowa w swoim kościele. To Kościół wyraża Jego myśli, Jego dążenia, Jego działanie. I po tym można poznać, kim Chrystus jest. Jaki On jest. Po tym, jak działa Kościół. I to doskonale się spełnia właśnie w sakramentach, podczas mszy. To On działa, a my jesteśmy Jego ciałem. I chwała Mu za to, w sensie dzięki Mu za to. I w ogóle to jest coś dziwnego i niesamowitego, że nas do tego wybrał. Ale jesteśmy ciałem, a to On jest ten działający. Dlatego mówimy z Tobą, z Nim. Tak? Nie tylko przez Niego, dzięki temu, co zrobił na krzyżu, ale razem z Nim, dzięki temu, że jest pośród nas i działa. I koniec końców mówimy w Nim. Bo Chrystus Pan nie tylko jest obecny w tym ciele i krwi, które wznosimy do Boga Ojca, ale jest obecny w każdym z nas. I my to robimy w Kościele. W Kościele tutaj, tym, który się gromadzi, ale też w Kościele, który jest na całym świecie. Bo Kościół jest powszechny, to znaczy w każdym miejscu, gdzie jest Chrystus Pan i Jego wyznawcy, gdzie jest biskup i wierni, tam jest pełnia Kościoła. To znaczy pełnia środków zbawienia. Obecność Chrystusa jest zagwarantowana w Jego Najświętszej Eucharystii, Jego działająca obecność w Jego zgromadzeniu. Jak my się modlimy, to naprawdę nie możemy być prywaciarzami. Naprawdę nie możemy być zamknięci w takim wąskim korytarzu swojego egoizmu i swojej świadomości, swoich spraw. My jesteśmy w Kościele, w którym Chrystus Pan jest. W Nim razem, właśnie w tym Kościele, składamy Bogu Ojcu dziękczynienie. Ale nie tylko kierujemy się do Chrystusa, do Boga Ojca przez Chrystusa, z Nim i w Nim, ale też przez Chrystusa dostajemy wszelką łaskę. I przez Chrystusa i w Kościele dostajemy wszelką łaskę. Jak ksiądz kończy różne modlitwy tym wezwaniem przez Chrystusa, to nie tylko, że prosi przez Chrystusa, ale też prosi, żeby dostać przez Chrystusa. My nie chcemy jakiegoś bypassu w stosunku czy w drodze do Boga Ojca, gdzieś naokoło. Nie, my wiemy, że wszelka łaska przychodzi od Jezusa. Poczytajcie pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana. Tam jest dokładnie powiedziane, że każda łaska po łasce przyszła przez Chrystusa. I my, którzy doświadczamy jakiegokolwiek daru, możemy być pewni tego, że on od Jezusa, znaczy przez Jezusa przychodzi do mnie. To pokazuje dokładnie to, jak bardzo Chrystus Pan się utożsamia z nami, jak jest blisko. Jak Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że jest winnym krzewem, a my jesteśmy tymi latoroślami, tymi gałązkami, które z tego krzewu wyrastają. To on mówi to na serio. On nie tworzy takiego obrazka, żeby łatwo to było malować na drzwiach do kościoła czy na ścianach, żeby łatwo było jakimś winnym krzewem przyozdabiać to czy tamto. Nie, on to mówi, bo tak jest. My żyjemy dzięki sokom, które w nim płyną. Żyjemy jego życiem. Jesteśmy nie tylko obdarowani, ale jesteśmy z nim połączeni. Tak bardzo jesteśmy z nim połączeni, że on się z nami utożsamia. Mnie to kiedyś uderzyło, jak sobie czytałem Dzieje Apostolskie, a potem komentarz do nich Ratzingera. I tam było powiedziane przy nawróceniu świętego Pawła, ten fragment, który z pewnością pamiętacie, gdzie święty Paweł słyszy od Jezusa, dlaczego mnie prześladujesz? A Paweł traktował Jezusa jako kogoś zmarłego. Jezus go w ogóle nie interesował. To był syn cieśli z Nazaretu, który od kilku lat leży w grobie. A jego uczniowie, to było coś, co jest niedobre. To byli sekciarze, którzy próbowali synagogę podzielić i odłączyć część synagogi, żeby wyznawać jakąś sekciarską wiarę. Ich trzeba było prześladować. Święty Łukasz dokładnie to zaznacza w dziejach, że wyznawców tej drogi Paweł chciał prześladować, wtrącać do więzień, jeśli to potrzeba. Chciał ich przesłuchiwać. A Jezus go spotyka na drodze do Damaszku i mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Bo on się utożsamia z każdym, kto jest w niego wszczepiony. Z każdym, kto jest jego wyznawcą. Z każdym, kto dostał chrzest. Wobec tego dziękczynienie. Ale z tego się można odnieść do innych różnych momentów mszy, co chciałbym zrobić na koniec, żeby wam pokazać, że to połączenie z Chrystusem to jest clue, to jest w ogóle to, co jest najważniejsze. To jest taki core business chrześcijaństwa. Być z Jezusem, przez Niego zwracać się do Ojca, od Niego, przez Niego otrzymywać wszelką łaskę. Na samym początku mszy my mówimy, że się gromadzimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak, znaczymy się krzyżem i mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To w imię ma dwa sensy, które od razu ustawiają nam właściwą perspektywę przeżywania mszy. Pierwszy sens jest taki, że my się gromadzimy w tym, co jest boskie. W imieniu, to znaczy w tożsamości. W ich obecności jesteśmy. W obecności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale w imię to znaczy też jako reprezentanci Boga. Bo Chrystus Pan powiedział, że gdzie dwóch albo trzech w Jego imię, tam On jest. To znaczy, że gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w Nim, to On faktycznie działa. Także oni są Jego reprezentantami. Mają ten przywilej, że mogą podpisywać dokumenty w Jego imieniu. Jego reprezentują wobec świata. Więc jak my się gromadzimy tutaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to sobie od początku uświadamiamy. Przez chrzest jestem włączony w Chrystusa. I teraz działam jako Jego reprezentant. Jestem ten, kto przyjmuje i mówi Jego słowem. Jestem ten, kto Jego modlitwy zanosi. Dlatego modlę się za tych wszystkich, którzy zostali na zewnątrz, za tych wszystkich odłączonych. Modlę się za tych pogrążonych w grzechu. Modlę się za tych, których kocham, bo Chrystus Pan się za nich modli. Gromadzę się w imię Chrystusa Pana, to znaczy też dostaję autorytet Jezusa. Mogę w Jego autorytecie posługiwać. I dlatego mogę się odważnie opowiedzieć po stronie światła i po stronie dobra. Bo nie boję się diabła. Diabeł jest pokonany przez Chrystusa. O tym świetnie opowiada Jan Chryzostom, jak pyta katechumenów, którzy przystępują do chrztu i mówią, dlaczego już się nie boicie? Czy nie dlatego, że stajecie właśnie w imieniu Chrystusa Pana i dlatego możecie księcia ciemności odrzucić i możecie go odtrącić. Stajemy w imię, to znaczy jako reprezentanci, to znaczy w obecności, ale też z pełnią mocy, którą Chrystus nam daje. Do tego, żebyśmy przy Nim byli w dobru i byli w świętości. Drugim takim miejscem, gdzie to wyraźnie widać, to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo to jest takie trudne słowo, które często możemy rozumieć jako dobre życzenie. Błogosławieństwo to nie jest dobre życzenie. Błogosławieństwo to jest działanie Boga przez Jego Słowo. Błogosławić to znaczy udzielać komuś wszelkiego dobra, jakie we mnie jest, poprzez Słowo. Jeżeli ja kogoś błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znaczy, że spraszam na Niego działanie Bożego Słowa. Jego działanie spraszam na go kogoś poprzez moje słowa. To znaczy błogosławić. Jeśli błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znaczy, że spraszamy Boże Słowo na Ciebie po to, żebyś był ogarnięty Jego obecnością. I kiedy to się dzieje? To się nie dzieje na początku mszy, tylko to się dzieje na końcu, wtedy, kiedy wychodzimy. Ponieważ msza się nie kończy. Ponieważ msza to nie jest coś, co właśnie się zamknęło i dobrze, teraz możemy przejść do życia, tylko msza ma się toczyć dalej. Msza się ma wydarzać za drzwiami Kościoła. Tam masz być tym, który dziękuje, tam masz być tym, który rozpoznaje swoją godność, który postępuje sprawiedliwie wobec Boga, tam masz być tym, który używa Bożej mocy, tam masz być w Bożej obecności. Tutaj to właśnie startujemy w imię Ojca i Syna, ponieważ wiemy, że tak jest. Natomiast potrzeba Ci błogosławieństwa, żebyś wyszedł. I w ten sposób, jak byłeś tutaj, był na zewnątrz. I to tam właśnie, w świecie, tam z powrotem, jak wchodzimy do tego, co już nie jest tak piękne i ładne, wiemy, że Chrystus Pan jest z nami zjednoczony, że się z nami utożsamia, że stoi po mojej stronie, że udziela mi mocy, udziela mi autorytetu. Używaj tej mocy na różne sposoby. Nie możesz komuś przebaczyć, to przebacz mu w imię Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam temu i temu za to i za to. Bo dostałem moc do przebaczenia. Jezus Chrystus dał mi ją, bo się ze mną zjednoczył. Jeżeli nie możesz pokonać jakiegoś zła w sobie, to wyrzeknij się go w imię Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się tego i tego. Wyrzekam się takich a takich spraw, pustych obietnic. Wyrzekam się kłamstw, wyrzekam się innych rzeczy. Dlatego to robię, bo dostałem autorytet od Jezusa Chrystusa. Jeśli przez Niego jestem zanurzony w Nim samym, to mogę używać tej mocy. Jeśli coś jest ponad moje siły, mogę to zrobić w imię Jezusa Chrystusa. Często nam się wydaje, że te rzeczy, które Pan Bóg chce nam dać, albo o które prosimy, to są takie odległe. Że w ogóle kto nam wskoczy do nieba, żeby je przynieść? Nie, tak prosimy bez przekonania. Jezus o tym mówi w Ewangelii i mówi, nie prosiliście jeszcze w moje imię. To znaczy, nie prosiliście z tą świadomością, że ja i wy jesteśmy zjednoczeni jak głowa z ciałem. Nie prosiliście z tą świadomością, że ja naprawdę się utożsamiam z tobą. Nie prosiłeś z tą świadomością, że jesteś świątynią Ducha Świętego, to znaczy wszelkiej Bożej mocy. I tej mocy możesz używać. I to nie jest zarezerwowane dla świętych, to nie jest zarezerwowane dla super tam przedstawicieli Kościoła, którzy się na biało ubierają i mało ich jest, bo papież jeden i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dla jakiejś tam elity. To jest dla tych, którzy mają wiarę w to, że Chrystus Pan się z nimi utożsamił, że się z nimi zjednoczył i udzielił im wszelkiego daru, jaki w ogóle od Boga pochodzi. Jeśli żyję w perspektywie dziękczynienia, to ja tego doświadczam. To ja mogę tą wiarę nabierać. Ale zaczynam od dziękczynienia. Ono jest zbawienne. Bo ono odnawia tą wiarę we mnie. I wreszcie ostatni taki moment, który trochę jako ciekawostkę go opowiem. Ponieważ on jest tak najczęściej rozumiany strasznie płytko i jest przez to bardzo smutno, że tak jest. Przynajmniej wiecie, że czasem jest tak smutno, że gdzieś panda umiera na świecie, więc jak coś się złego dzieje. Więc ja mam tak zawsze, że mi jakaś panda umiera, jak widzę, jak ten moment mszy jest przeżywany. Mianowicie chodzi mi o znak pokoju. Zacznijmy od tego, że nie ma znaku pokoju na mszy świętej. Nie ma. To jest polskie tłumaczenie mszału, które niestety w tym miejscu, chociaż wielu innych jest rewelacyjne, to w tym miejscu jest po prostu jak kulą w płot. Tam nie ma żadnego signum pacis, tam jest po prostu pax, czyli pokój. Po łacinie ksiądz mówi, przekażcie sobie pokój. Przekażcie sobie pokój. Nie jakiś znak pokoju. No i to od razu otwiera oczy i mówisz, czy nie chodzi o znak wzajemnej życzliwości, że w ogóle się lubimy, że jest fajnie. że nie mamy do siebie żadnych złych intencji i tak jak powstał znak podania ręki, to znaczy, że odłożyłem włócznie i podaję ci rękę na znak pokoju, to tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi o coś znacznie większego. Żeby wiedzieć, o co chodzi w znaku pokoju, to trzeba się cofnąć do Jerozolimy, do czasu, kiedy tam jeszcze istniała świątynia i były składane ofiary. Mianowicie ołtarz do składania ofiar był przed świątynią. To chrześcijanie ołtarz zamknęli w domu. Wszystkie wcześniejsze religie najczęściej miały ołtarz na zewnątrz. I podobnie było w Izraelu. Święte świętych, miejsce, w którym Bóg przebywał, było w centrum świątyni, a przed tym centrum stał ołtarz, na którym składano ofiary. Jeśli ktoś przynosił ofiarę, żeby została złożona, to znaczy jakieś zwierzątko, dawał je kapłanowi. Kiedy kapłan je zabijał, to on kładł na tą ofiarę swoją rękę, żeby się z nią utożsamić i żeby pokazać, że to jest coś od niego. Jeśli ofiara została przyjęta, to Bóg ze świętego świętych dawał temu, kto ofiarował, i jego domownikom szalom. To znaczy pokój. Pokój to jest owoc przyjętej ofiary. I on spływa na tych, którzy ją dobrze złożyli, których ofiara była miła Bogu, tak jak ofiara Abla. Chrześcijanie, kiedy celebrowali mszę przez wieki, robili podobnie, tylko że to się działo przy ołtarzu, na samym szczycie świątyni. Kapłan trzymał ofiarę, to znaczy Chrystusa Pana, jego ciało. Przychodził do niego diakon czy ministrant i temu diakonowi mówił: pokój z Tobą i Kościołem Świętym. Pokój, który płynie do ofiary, którą on trzymał w ręce, kiedy wypowiada te słowa. Pokój, który był owocem przyjęcia tej ofiary i łącznością z tą ofiarą. Ten ministrant czy diakon szedł do jednego, potem do drugiego ministranta i mówił mu: pokój z Tobą. I drugiemu tak samo: pokój z Tobą. A ci oddawali kolejnej osobie pokój. Ta następnej, ale zawsze tylko jednej. Tak, że pokój promieniście obejmował całe zgromadzenie od ofiary, która jest przyjęta przez Boga Ojca. To, że uczestniczymy w mszy, to, że możemy zbliżyć się do ołtarza, na którym jest ciało Pańskie i możemy je przyjąć, jest gwarantem tego, że Bóg nie tylko naszą ofiarę przyjmuje, Chrystusa Pana, głowę, ale przyjmuje całe ciało wraz z Nim. Przyjmuje każdego z nas. My jesteśmy ogarnięci tym szalom, Bożym pokojem, bo nasza ofiara została przyjęta. Nasza głowa jest w niebie, a my tutaj żyjemy dzięki tym sokom, które w niej płyną, dzięki jego życiu.